Za chwilkę dam na pokój, spowiedzcie ze dwa zdania o sobie. Natomiast wiem, że na sali i w ogóle na kongresie znajdują się osoby, które są rodzicami, zajmują się opieką nad dziećmi, czy są pedagogami, pedagogzkami. Więc jeśli chcecie, macie taką chęć i siłę w sobie, żeby zadawać pytania, brać udział w dyskusji, to myślę sobie, że jakby będzie tutaj na to przestrzeń, że w ogóle jesteśmy w takim miejscu, że możemy zadawać też pytania z różnego stopnia zaawansowania, nie trzeba po prostu skończyć, mieć doktoratu z pedagogiki, żeby zacząć z nami dyskutować na ten temat, więc zachęcam Was do tego i do ośmielania się. I wiem też, że są osoby na streamie, które czekają na to, żeby ten panel dyskusyjny się odbył, więc też zachęcam Was do tego, żeby zadawać pytania w komentarzach pod streamem i w odpowiednim momencie ja się tutaj uśmiechnę do kolegów, którzy zajmują się opieką techniczną imprezy i przeczytane zostaną Wasze pytania i też jakby wejdziemy w jakąś dyskusję. I teraz do sedna. Przygotowując się w ogóle do tej dyskusji, miałam takie poczucie, że temat rodzicielstwa jest mało popularny w ruchu anarchistycznym. Że z jednej strony jesteśmy takim ruchem, który jest bardzo zróżnicowany. Są wśród nas osoby w różnym wieku, które pełnią różne role życiowe, mają różne zawody, a z drugiej strony jakoś nie poruszamy tego tematu, że część z nas opiekuje się dziećmi, czy to zawodowo, czy po prostu w domach mając swoje pociechy. I mam taką nadzieję, że ta dzisiejsza dyskusja będzie czymś takim, co troszeczkę otworzy ten temat, trochę będziemy więcej na ten temat rozmawiać, może uda się nawet sieciować rodziców i osoby opiekujące się dziećmi do tego, żeby jakoś wspólnie zaczęły dyskutować ze sobą. I chciałam Was poprosić teraz o powiedzenie takich dwóch zdań o sobie. Gdzie działacie? Czy najpierw działaliście w ruchu anarchistycznym, a później pojawiły się dzieci? Czy najpierw były dzieci, a potem pomyśleliście sobie, że jeszcze fajnie byłoby coś zrobić? Także chciałabym Was poprosić o to. I może zaczniemy tak, że najpierw będzie misja, a później Bartek, a w trakcie dyskusji będziemy się
nie było tak, że jeszcze przed urodzeniem córki powiedziałam na dema, ale raczej w roli wspierającej znam sobie, żeby rodzicowie zorganizować. I po demonstracji 11 listopada w 10 roku okazało się, że już byłam wtedy w ciąży od tej demonstracji. A tam był to bardzo duży dym w ogóle, więc to była taka w 2010 roku tam kordon zamknęli nas na starym miejscu, chcieliśmy puścić, tam było bardzo dużo rodziców. Ale się okazało, że jestem w ciąży, więc wyłączyło mnie to z działania na jakiś czas. Urodziła mi się córka niepełnosprawna, niestety, przez objęcie operacji ma ADHD Aspergera, więc dosyć mocno zajęło mi to moją uwagę i jakby nie miałam czasu na myślenie o aktywizmie, ale z drugiej strony znowu trafiłam do grupy wykluczonej, tak? Bo jakby też widzę, jak Państwo pomaga osobom niepełnosprawnych i rodzicom osób niepełnosprawnych. I w 2014 roku postanowiłam razem z kilkoma znajomymi, żebyśmy mieli grupę antyfaszystowską. Ona nie przetrwała długo, bo myślę, nie wiem, z 5 miesięcy my działaliśmy. Potem poznałam UEFA. I właśnie studiowałam z UEFA i jakiś czas z nimi współpracowałam. A następnie zebrałam grupę znajomych, stworzyliśmy antyfaszystowską grupę i działaliśmy tutaj na Złomach Faszystowska Warszawa przez 4 lata. Jeszcze przy okazji funkcjonowałam te w kolektywie przychodnie, ale jakby przed pracem i wszystkim, co go dotyczy, jakby teraz absolutnie. I no mniej więcej tak to nie wyglądało.
Okej, więc ja nigdy nie wiem, czy to artystyczne, nie może być tam taka smutu, albo takie bardzo krótkie zmienienia na tym. W moim domu zawsze było takie, wiecie, muzyki, które grali, musieli pracować, dużo do doświadczeń, bla. I granie gdzieś tam co jeszcze nie miałem w głowie. U mnie się zmieniło w momencie, kiedy urodziło mi się pierwsze dziecko. Jakby zdałem sobie sprawę z tego, że jestem na tyle uprzywilejowaną osobą, mam dobrą pracę, mam zdrowe dziecko, że zacząłem zauważyć brak tego przywileju i brak tej szansy też u innych ludzi. Więc zacząłem się nad tym troszeczkę głębiej zastanawiać i tak naprawdę co bym chciał sobie zrobić i jakie są moje poglądy na to wszystko. Później rodziły mi się kolejne dzieci, więc obecnie jestem ojcem trójki. No i generalnie jakby cała idea o mnie stała na tym, że ten świat, który jest obecnie, to nie jest świat, który chciałbym, żeby moje dzieci żyły i rodziły po nas. Więc działam w kolektywie antycznym, technicznym, Riot Kid. ze względu na to, że nie mam dużo czasu, żeby biegać po mieście i mieć faszowi, co bym bardziej wolno robić. Więc bardzo taki aktywizm w domu lokalnym. Też próbuję pomagać na budowaniu jakichś takich społeczności, które są nie anarchistyczne, ale albo są anarchistyczne, ale oni o tym nie wiedzą, jak na przykład działanie w ogrodach społecznych w takich miejscach, gdzie pokazanie ludziom, że można stworzyć fajne społeczności i nie są to społeczności hierarchiczne, czy nie mają nic do tego. No i generalnie mniej więcej tak to wygląda.
Ja mam na imię Magda, działam w spółdzielni praktyk wyglotowych, a prywatnie jestem skorowcą i psychoterapeutką poznawczą. Tak się zastanawiam, bo jakby mówicie o bardzo dużych ilościach rzeczy, które robicie tak aktywistycznie i jestem ciekawa, jak w ogóle to zrobić, żeby połączyć jego rodzicielstwo jeszcze z działalnością. Czy to trzeba mieć po prostu 10 rąk, czy niezły ogar czasu? Jak to robicie? To jest trudne, czy to jest łatwe? Jak sądzicie?
Ja myślę, że to jest, w moim przypadku ja mam też trochę inną perspektywę, ponieważ też samotnie wychowuję niepełnosprawne dziecko, tak? Ale myślę, że to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudno żyć w takim rozdarciu pomiędzy tutaj aktywizmem, a tam opieką nad dzieckiem. Prawda? Lub też jest trudno, no bo u nas nie ma takiej kultury wychowywania dzieci w wolnym światowym duchu, prawda? Więc tutaj chodzę sobie do rodzin anarchistycznych, na wydarzenia anarchistyczne, do miejscówek wolnościowych. Na domu jednak przy wychowywaniu wychowanie jest przyzwyczajenie jesteśmy do wychowania hierarchicznego, tak? Że jakby ja pracuję, dziecko mnie słucha, to też jest bardzo trudno sobie było pogodzić. No a dodatkowo rozwiązać na to czas. Ja byłam niewyspana zawsze zmęczona, jakby to wszyscy mi pomagali po prostu. No i chodziłam do przedszkola z pomocą, nie? Umazanymi i odprowadziłam dziecko, nie? Po godzinie spania.
Tak, no ja tutaj się zgodzę. Generalnie znalezienie czasu na wszystko w momencie, kiedy tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego modelu wychowawczego, autorytarnego, hierarchicznego, kiedy próbujemy się edukować, żeby jednak nie wprowadzać tego u siebie w domu, u siebie w rodzinie, równocześnie próbować robić rzeczy aktywistyczne. Ja się śmieję, że ja w kolektywie też właśnie jestem odpuszczania sobie żartów, bo tak naprawdę dużo czasu na inne rzeczy. Jest to ciężkie do pogodzenia, ale równocześnie można sobie spróbować zdać sprawę z tego, że tak naprawdę w momencie, kiedy próbujemy wychować dzieci swoje, czy dzieci, z którymi mamy jakąś styczność na takich zasadach równościowych, wolnościowych, to tak naprawdę troszeczkę się dostaje nasze praksis, tak? Jestem rodzicem anarchistycznym wolnościowym i chciałbym zaszczepić to w moich dzieciach i też potencjalnych dzieciach, z którymi mam jakąś styczność, żeby widziały, że może być inaczej, tak? To, że w domu tata na nich krzyczy i mówi, dzieci głosu nie mają, to nie jest okej.
To trochę jakby ciągnąc dalej ten temat, zastanawiam się, bo wiem, że jakby część osób z środowiska decyduje się, żeby ich dzieci uczęszczały do tak zwanych szkół wolnościowych, natomiast część osób są w takich placówkach po prostu publicznych. I zastanawiam się, jak to jest u Was, czy wy podjęliście taką decyzję, że są do placówek wolnościowych, czy do publicznych, i czy wiadomo, że większość dzieciaków jednak wychowuje się w takich bardziej po polskich konserwatywnych rodzinach pod tym względem, że tam jednak jest ta hierarchia zachowana. No nie, nie mówię, że te rodziny nie są patchworkowe, bo na pewno są, natomiast wychowują się raczej w tych hierarchicznych strukturach i szkoły publiczne też tak działają. I zastanawiam się też, czy mieliście taką sytuację jakąś, że na przykład nie dogadaliście się z wychowawcą w szkole albo z innymi dzieciakami, jakaś była spina związana z tym, że trochę inaczej dzieci postrzegają świat, kiedy są wychowywane bardziej wolnościowo w takich warunkach. I czy mieliście w ogóle takie sytuacje? Może zacznijmy od Bartka teraz na
ogół. Ja mówię całą historię chyba, ale to mówię całą szansę. Ja wysłałem swojego najstarszego syna do przedszkola wychowanego publicznego. Ze względu na to, że znalezienie tych placówek jest naprawdę bardzo ciężkie, jest ich bardzo mało, a jeżeli są, to tak są na pomniejszych wolnościowych, ale tak naprawdę nie do końca. Więc poszedł do przedszkola systemowego i tak naprawdę od momentu, kiedy on tam poszedł jako 3-letni chłopiec, teraz ma 6 lat, to jest nieustanne kopanie się z systemem. To jest tak, dzieci jako dzieci są super, tak? Dzieci nie mam żadnych zarzutów, dzieci są generalnie cudowne, dzieci są małymi anarchistami od urodzenia. I nawet jak są jakieś konflikty, to zazwyczaj potrafią sobie świetnie z tymi konfliktami poradzić, jeżeli dorosły tam się pojawia, to on powinien zupełnie tylko taką rolę delikatnego mediatora, a nie rozwiązać konfliktów między nimi. Natomiast kwestia tego, jak są to nauczyciele czy nauczycielki, to jest dla nich koszmar. Prawdopodobnie teraz będę zmieniony takie bardziej wolnościowe w szkole na ten ostatniego mojego syna, ponieważ ja się non-stop kopię, bo usłyszałem, że mój syn jest arogancki, że mój syn nie wykonuje poleceń, że mój syn kwestionuje polecenia, że jak ktoś mówi, że ma iść do konta, to on mówi, że nie pójdzie, że jak ktoś próbuje dla niego coś siłą zrobić, w jakikolwiek sposób, czy to jest przemoc fizyczna, czy przemoc szkolna, bo tak zdarzyło się, że ktoś mógł w sensie przedstawić, to odbija mu tyle guma i potrafi przywalić tą nauczycielce bez żadnego pardonu. Więc jakby jest to duży problem. I też problemem jest to, że tak naprawdę tych placówek, czy jak już mówię teraz o szkole, która się zacznie za rok, jest bardzo mało. Więc one mogą być potencjalnie wolnościowe, ale nie do końca, więc musi być tak, albo ja się staram tak, żeby dom był tą bezpieczną przystanią, kiedy w domu tłumaczymy pewne rzeczy, że pewne rzeczy są skonstruowane tak, nie inaczej i musimy sobie jakoś z nimi radzić, równocześnie starając się nie zabić w nim, w nich, bo młodsza córka pewnie też zaraz będzie się tymi problemami borykała. Właśnie taki było tej niezależności, tej ciekawości świata, tego, że wcale nie musi być hierarchicznie, wcale nie musi być tak, że jak pani powie siadaj do stolika, to ona po prostu usiąść i wykonywać polecenia, no bo nie o to mi chodzi, tak? I to też jest troszkę charakterystyczne.
No moja córka poszła, jakby też nie miałam dużego wyboru, więc publiczne, jak wiadomo, no bo jakby dla wszystkich założenia, które na tym na szkoła była bardzo droga, integracyjnych szkół i przedszkoli w Warszawie, takich, żeby były miejsce, jest bardzo mało. No ale z przedszkolem się w miarę udało, tak? Córka, jakby oni widzieli, że ona jest zaburzona, więc jakoś tam to funkcjonuje, bo w przedszkolu inaczej podchodzą do dziecka, jak nie pracuje, no to jakby nie pracuje i coś tam inne z nim zrobią, nie? A w szkole sadali ją do fonta, ale to zaraz. Na ławkę, nudno, ale to za chwilę. W przedszkolu się udało, tylko no jakby ona dosyć ignorowała to, co nie ma. No, ja na przykład robię jakieś tańce na dzień mamy i taty, gdzie mama tańczyła, że mama myje okna, a tata jedzie samochodem, to wiecie, o co chodzi, tata wbija gwoździe, mama coś tam. Ale zawsze jakoś tak nie puszczamy na 11 listopada, jakoś tam udało się przebrnąć przez tą szkołę. W szkole było strasznie, w szkole córka była sadzana na nudną ławeczkę, bo pani twierdziła, że jak wsiądzie na nudną ławeczkę, to tak będzie się nudziła, że wróci do pracy. A jakby byłam też w trakcie wyrabiania jej zespołu Aspergera, więc oni, wyglądam jak wyglądam, dziecko nie chodzi na religię, prawda? Dziecko nie przychodzi na takie uroczystości i wiadomo, jaka jest między nami relacja. No i z Izą był duży problem, ale duży problem był też z pedagog, ponieważ ani pedagog nie rozmawiała z dzieckiem, nie spotykała się. Pedagog, jak miała Izę taką sytuację na świetlicy, że chłopiec jej dokuczał. Ale do tego stopnia, że naprawdę ją straumatyzował. Chodził za nią starszy chłopiec, że do niej mówił Izabelo, 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 ona kończyła pod biurkiem. I tak to trwało przez kilka miesięcy, nikt nie o tym oczywiście nie poinformował, że tak jest. A Iza jakby, ciężko jest z tym opowiadaniem wszystkiego, co jest w szkole. Poszłam z tym do pedagog, to najpierw się dowiedziałam, że świetlica to nie jest strefa, gdzie zajmuje się pedagog. I jak ją zmusiłam, żeby poszła ze mną do świetlicy, to ona weszła na świetlicę, gdzie była moja córka, gdzie był tam ten chłopiec, gdzie były inne dzieci i na cały głos powiedziała, który to chłopiec podobno dokucza tej dziewczynce, pokazując na Izę, która siedzi pod biurkiem. Ja tą kobietę wyciągnęłam z tego, ze świetlicy, zaczęłam na nią krzyczeć, bo no nie mogłam trzymać, a ona do mnie, no to ja wezmę ich na wspólną rozmowę. No, ręce mi opadły, nie? Poszłam do dyrektorki, okazało się, że tam cała klika, nie? Dyrektorka, przyjaciółka, pedagog, przyjaciółka, wychowawczyni. Jakby w ogóle nie, jeżeli dziecko nie jadło mięsa, dzieci jadły na sali gulasz jakiś mięsny, dziecko zostało tak, chciał uciec. Więc zmusili, żeby siedziała i patrzyła, jak to jedzą, nie? Bo musi być tak jak inne dzieci, więc jakby bardzo, bardzo, bardzo szeroki konflikt mieliśmy ze szkołą. Do tego stopnia, że jakby Iza przez 2,5 roku uczyła się teraz indywidualnie, po prostu w domu. Bo jedyną osobą, która była w miarę sądna, była pani ta dodatkowa. No i faktycznie ona rozumie, że Iza ma inne podejście, tak? No ale szkoła bardzo, bardzo hierarchiczna. Bardzo mi fajne wydarzenie. Zaraz spróbujemy do nowej, ale zobaczymy Państwa.
A wiecie, bo tak sobie myślę, że trochę jest tak, że w takich szkołach publicznych to być może są rodzice, którzy mają wolnościowe postawy, ale niekoniecznie da się z nimi sieciować. A czy w ogóle w ruchu anarchistycznym, kiedy tam pojawiają się rodzice, czy to dzieci przysposobionych, czy jakby biologiczni rodzice, czy sieciujecie się ze sobą, czy jakby jest tak, że macie kontakty między sobą, wymieniacie się jakimiś doświadczeniami, informacjami, na przykład nie wiem, która szkoła wolnościowa w Krakowie jest spoko, albo nie wiem, na jakie wydarzenie warto pójść z dziećmi, czy coś takiego się odbywa?
Nie wiem, czy jest to wystarczająco dużo, bo myślę, że to jest problem, bo nie jest nas dużo, tak? Bo jakby działalność niesie są też ryzyko. i poświęcę i zabiorę dużo czasu w pracy. Inne kobiety nie mają czasu aktywizować się, dodatkowo jeszcze z kimś się spotykać, w ogóle szukać kogoś, no bo to nie jest tak, że mam gdzieś napisane, o tutaj jest biur anarchistów, którzy mają dzieci, tak, tylko jakby jesteśmy wykluczeni po części, tak, no bo wszyscy chodzą na imprezy, piją piwko, tak, a ja po demonstracji pojedę do domu do dziecka, jakby i... W tej sferze faktycznie nie rozmawia się o tym. Bardzo mało jest rozmów o tym, jakby pomoc też była mi proponowana w wielu kwestiach, ale jakby zazwyczaj nie dotyczyła dziecka, nie? Jakby było dzieciak się jakby nie rozmawia.
Ja jakby gdzieś chcę podjąć próbę, czy staram się podjąć próbę właśnie tego, żeby próbować się połączyć. Nie musimy nawet z łopiny z tego miasta, wystarczy, że będziemy wiedzieli, że tworzymy jakąś tam sieć i będziemy sami się wspierać. Po prostu można na tym najbliższym czasu jest przestrzeń na tym naszmerze. Będę się starał stworzyć przestrzeń w innych mediach społecznościowych. Bo faktycznie ja jako osoba też tego potrzebuję, takiego wsparcia, że nie jestem sam w tej walce, tak? Z tym, że nie chcę, żeby moje dzieci były traktowane takim. Proszę, na ile ci się przykłada, to nie jest tego egoistycznego spojrzenia do widza, że nie chcę, żeby mój syn był tak traktowany, ale też chciałbym, żeby jakiekolwiek inne dziecko było traktowane w taki sposób. Natomiast to wymaga dużej ilości czasu i też dużej ilości chęci, więc jest to ciężko. Natomiast jeżeli ktoś słucha, tak, to można znaleźć na szczerze przestrzeń, którą stworzyłem, to jest zasadniczo modelowana przeze mnie, ale ja tam nic nie robię, bo nie mam kiedy, ale jak ktoś chce, to można uderzać. Ja mam tam nika bodajże Wajza, także może też śmiało do mnie pisać i możemy coś robić.
Chcesz coś dodać?
Tak, chciałam powiedzieć właśnie jeszcze, że też osoby, które mają dzieci, są bardziej zagrożone jakby ze strony władz. Bo jakby, no ja miałam do przedszkola, przyszło miałam do na dzień dobry. Jakby chodzili za mną, straszyli mnie, pojechali do ojca mojego dziecka, pojechali do mojego byłego do Gdańska, pojechali do drugiego byłego do Katowic i przyjechali do mnie po przedszkola. Ja zostawiłam dziecko w szkole i podszedł do mnie pan, dzień dobry. Czy pani jest tą matką samotną, wychowującą i niepełnosprawne dziecko? Bo ja jestem Daniel Jabłoński i chcę pani pomóc. I to jest ta sytuacja, spłacimy ci kredyt, pomożemy ci wychować dziecko, tylko daj nam trochę informacji. No i to jakby świadczy o tym, że na rynek traktuje się słabo w niego, tak? No bo zagrożenie, nie możemy iść pierwsi na akcję, tak? Nie wiem, przy malowaniu zawsze miałam ustalone ze znajomymi, że ja pierwsza uciekam, bo jakby ja mam największe ryzyko, tak? Na demonstracji pomagali mi wyjść z kotła, żebym jakby zawsze tak to funkcjonowało, no bo to też jest ta druga trudność, to ryzyko bardzo duże.
A powiedzcie mi, bo tak sobie myślę, że też biorąc udział w jakichś akcjach, tam właśnie tam jest pewne takie skalowanie ryzyka, no nie? No wiesz, możemy przyznać, że na kongresono no raczej nie spodziewamy się, żeby coś wyszło takiego zagrażającego, a jak jest z demonstracjami? Czy to jest tak, że jakby tak samo macie taką samą możliwość, żeby zauczestniczyć w demonstracji na takim ludzie jak wcześniej? Nie bardzo, to nie?
Nie. Zaczęło chodzić na demonstracje swego czasu z dziećmi. To były właśnie wybrane takie demonstracje, które widziałem, że dostać, być tam, bo jestem tam obecny, jestem na tym udział, ale będę raczej z boku, bo będzie mi łatwo odejść. Równocześnie staramy się wybierać takie rzeczy, które nie będą jawnie anarchistyczne, tak? Czyli anarchiści możliwe, że też tam będą, ale nie będę szedł w czarnym bloku z dzieckiem na barana, tak? Więc jeżeli już, to coś w ten sposób, bo faktycznie mamy bardzo dużo do stracenia. Nawet jeżeli idziemy sami jako rodzice, i dzieci zostawimy pod jakąś opieką, bo ta opieka się w jakiś sposób znajdzie, no to jeżeli zawiną na stadołek, albo jeżeli stanie nam się jakaś krzywda, no to będzie to duży problem.
Wiem, że za granicą organizowane są jakby takie bloki dziecięce w ramach demonstracji rodzinnych, no nie, że jakby idą sobie rodziny z muzyczkami czy tam z takimi małymi kongurami. No i wiadomo, że jakby taki blok mniej chętnie zaatakuje policja, bo to jakby jest mało też takie wizerunkowe, no zaatakowaliśmy ludzi z małymi dziećmi. A z drugiej strony są organizowane w Berlinie, taki kolektyw funkcjonuje w Warszawie, chyba też taki kolektyw był radykalnego kultu domowe. I te kolektywy jakby zajmują się opieką nad dziećmi w czasie demonstracji. I zastanawiam się, czy któreś z tych rozwiązań jest wam bliższe, albo czy w ogóle uważacie, że są fajne, albo że to jest niedobór, że coś jeszcze powinno się wydarzyć, żeby w jakiś sposób odciążyć rodziców, którzy też chcą się zaangażować.
Zastanawiam się, no u mnie raczej było tak, że też potem ABW bezpieczeństwo, o dziwo, zapewniło mi bycie osobą publiczną, jakby, tak? Bo jakby nie mogli mi nic tak zrobić, jakby na demonstracjach nie szłam w czarnym roku, ale na przykład je prowadziłam, tak? Bo z samochodu nikt nic nie zrobił. Nie wieszałam się w jakieś awantury i tak dalej. Byłam z córką, ale no to byłam na manifie na przykład, nie? Na autobusie piętrowym i uważam, że jakby takie strefy są okej, ale to są demonstracje, na których dzieci być nie powinno. I ja myślę, że ta druga opcja jest naprawdę bardzo spoko. To też integruje dzieciaki. Dzieciaki spędzają z nią czas, a my możemy być spokojnie, a nie na przykład mama zobaczy nas w telewizji i zadzwoni i powie, o jednak nie jesteś u znajomych, tylko widziałam cię tam i tam, nie?
Tak, to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. No, pozostaje to ewentualne ryzyko, które może ci się wydarzyć, zwłaszcza jeżeli ty jesteś samotną mamą, albo jeżeli, nie wiem, ktoś jest uwzględnicielem rodziny, czy coś takiego. No, ale powiedzmy, że już jako anarchiści w pewnym stopniu dają sobie sprawę z tego ryzyka i że no, troszeczkę tak akceptujemy, bo jesteśmy w grupie.
To może teraz trochę taki lżejszy temat. Tak ciągnąc też od strony tych kolektywów, które zapewniają pewne animacje dla dzieci w czasie demonstracji. Wiem, że pojawiają się duże takie publikacje na rynku książkowym dla dzieci właśnie dedykowane, które mają promować takie wartości wolnościowe, równościowe. I zastanawiam się, czy są takie publikacje na ten temat, które możecie polecić, żeby jakiś rodzic mógł sobie też jakby zakupić i po prostu móc pyknąć wieczorem bajeczkę i to będzie taka, która będzie jakaś z przekazem i fajna. Czy jest coś takiego?
Dobra, więc tak, ja przeczytałem ten program mojej żonie, jak moja żona zareagowała, oczywiście nie za żadnych książek, ja to stworzyłem listę, więc moja żona stworzyła mi listę. Dla mnie jakby jest tak, że bardzo dużo rzeczy, które nie są bardzo dobry przekaz, który moglibyśmy uznać jako uniwersalny przekaz anarchistyczny, wcale nie są takie, ale są, tak? Czyli na przykład książki, które uczą do takiej dzielenia się, współpracy i tak dalej, i tak dalej. Powiedzielibyśmy my jako anarchiści, znając to, co się wiąże z ruchem anarchistycznym i byciem anarchistami, że to jest, tak, ale też nie wiem, czy to trzeba uczyć inaczej. Natomiast są takie publikacje, które są mniej lub bardziej wolnościowe i ma przynajmniej kilka tytułów, które przeczytam, ale zanim otworzę listę, to jeszcze na nie chodzi też o pewne archetypy zachowań i to, jak te dzieci są kontynuowane w książkach. I to mogą być książki, które się wydają po prostu taką fajną beletrystyką dla dzieci, ale bohaterowie tych książek to jest na przykład, są bohaterowie, które chciałbym, żeby moje dzieci się na nie wzorowały. I taką autorką między innymi jest Astrid Lindgren, bo jak się poczyta dzieci z Bulerbyn, nie wiem, Piwi Pończoszankę, Emila ze Smalandii itd., itd., te dzieciaki są tam w jakimś środowisku, ale zazwyczaj są takimi troszeczkę chuliganami, powiedzmy to, ale mają troszeczkę wielkie serca, pomagają innym itd., itd., itd. Więc autorkę, którą zdecydowanie ja polecam. Czytam może coś z tej listy, z listami moja żona. Więc tak, Dziewczynki latają wysoko, to jest książka o walce ze stereotypami na temat dziewczynek. Nie musi być grzeczny. Ważności, to są zbiór wierszy na temat ważności płci. To wszystko rodzina, to jest o samotnych rodzicach, rodzinach patchworkowych, homoseksualnych. Dwie mamy Oscara, no to tytuł samy dla siebie. Zgadzam się albo nie, jak trzymam granice swojej cudze, to jest też bardzo ważne, żeby dzieci były w stanie określać te granice. Przyjaciele z krainy ważności, to jest taka seria, która uczy dzieci na temat komunikacji ze sobą i z innymi. Jest tak, Malala i czarodziejski łówek, to jest historia takiej dziewczynki, która na Bliskim Wschodzie walczy o edukację dziewczyn i kobiet i prawdziwa historia pamiętaj książkowej. Wielka księga supermocy, o tym, że każde dziecko tak naprawdę jest super i ma jakąś supermoc. Wiewiórki, które nie chciały się dzielić, o wiewiórkach, które wynikają z tego, że nie chciały się dzielić z orzeszkiem, po prostu tak nie straciły ten orzeszek, bo inne zwierzęta z lasu przynoszą im dzielić się swoimi rzeczami i wykazanie tego. No i zasadniczo tyle jest, jak książka, której nie czytaliśmy, którą polecają na temat religii, mianowicie jest wiele wiar. To jest podobna relacyjna książka, która pokazuje to, że ten taki katolicki narzut, który mamy w Polsce, to jest tylko jedna z drugi, wcale niekoniecznie dobra, a jest inne rzeczy, jest warto tego poszukiwać, bo duchowość w takim kontekście narzuconej, schierarchizowanej religii niekoniecznie jest dobra.
To już powiedziałeś,
nie? Myślę, że chciała.
Myślę, że to chyba wystarczy, nie? Jeszcze ja bym wróciła te opowieści na dobranoc.
Jak to było tylko zmontowane?
Tak, zmontowane. Jest wersja dla dziewczynek i dla chłopców, z tego co kojarzę.
Tak, to jest bardzo...
Dla małych buntowniczek chyba i dla małych buntowników, tak.
To mam ostatnie jakby ze swojego zbioru pytanie. Ono jest trochę z grubej góry, bo jakby mamy mniej więcej taki konsensus, przynajmniej tutaj po stronie lewicowej, że zbliża się katastrofa klimatyczna. I zastanawiam się, jak to jest. jest, jakby będąc rodzicem, myśleć o tym, że jakby ta katastrofa się zbliża, no i prawdopodobnie jakby dosięgnie te pokolenia, które będą jednak po nas, a nas w troszkę mniejszym zakresie na pewno niż te osoby, które po nas zostaną. Jak sobie z tym radzicie, czy jakby myślicie na ten temat w ogóle, czy raczej staracie się oddalać tą myśl od siebie?
No ja staram się ją oddalać, szczerze mówiąc, ponieważ jakby moja córka nie przeżyła, jakby tak bardzo jest uzależniona od cywilizacji jednak, no bo ona chyba te zaburzenia wszystkie swoje, że pewnie nie przeżyłaby w takim świecie, nie? Ale jakby nie mam zamiaru mieć więcej dzieci, zostałam antynatalistką, ale niestety przed jakby pierwszą ciążą nie rozmawiało się jeszcze wtedy, 10 lat temu, tak mocno o tym wszystkim, prawda? To zupełnie co innego. No i teraz nie obejrzałam tego filmu, co tam można się bać, coś można panikować, bo taki film stworzony o tym, jak będzie ten film. Powiedziałam, że ja tego nie mogę obejrzeć, bo ja bym płakać, że moje dziecko nie żyło w takim świecie i ja nie mogę. To jest bardzo, bardzo trudna sytuacja.
Jednak kiedyś w ramach tego żartu była rozmowa, że nie powinienem uczyć dzieci o braku przemocy, skoro będę musiał bardzo walczyć o wodę. Natomiast jakby z takiego założenia, że propagowanie wśród moich dzieci taki pozytywny sposób analityczny, troska o innych, pomocenie na organizowanie się w społeczności itd. uda mi się zaszczepić na tyle mocno, że w momencie, kiedy przyjdzie zapaść tego, co znamy, na pewno nie będzie koniec ludzkości, że będą już mieli gdzieś w głowie jakąś, może nie receptę, ale jakąś instrukcję tego, co ewentualnie można zrobić, że łączenie się w społeczności, które o siebie dbają, o to, że przejmują się sobą nawzajem, będą dla nich jakieś klucze. Oczywiście ja z mojej strony staram się robić, co jestem w stanie, żeby mieć ten świat, ale nie sądzę, żebyśmy byli w stanie to powstrzymać. Nastąpi po prostu pewnie się później, nawet jeżeli w którymś momencie kapitaliści się obudzą i stwierdzą, że jednak nie będą w stanie sprzedawać rzeczy ludziom, którzy już nie potrzebują pieniędzy, bo za czymś zajmniejszymi. Natomiast, no mówię, mam nadzieję, że te postawy, które my próbujemy, te pozytywne postawy, pomogą im na wypadek, gdyby stało się coś złego.
To są wszystkie pytania, które ja przygotowałam na dzisiaj, ale być może są pytania jeszcze z publiczności. Przypomnę zasady moderacji. Jeżeli się z czymś zgadzamy, to robimy tak. Jeżeli się z czymś nie zgadzamy, to robimy tak, to znaczy, że bardzo się nie zgadzamy. Jeśli chcemy zabrać głos, to robimy tak i wtedy ja go udzielam, dobra? Zazwyczaj robię tak, że jest suwak i najpierw są osoby, które mają doświadczenie życia w kobiecości, a później ci chłopcy. Ale czasem sobie nie ogarnę i to nie dlatego, że kogoś nie lubię, tylko dlatego, że sobie nie ogarnęłam. Także przyjmujemy taką najbardziej optymistyczną wersję rzeczywistości, to nie ma ukrytych intencji. I jeśli ktoś ma pytania, to zachęcam. No,
to ja.
Tu była pierwsza ręka, a tu będzie druga ręka.
Gdzie była pierwsza?
Tu.
Tu, okej. Okay. Więc ja mam generalnie takie pytanie. Chciałem się spytać, ile masz moją lat teraz?
Moja córka 10.
Moje ma 6, 3, 5 miesięcy.
Okej, okay, dobrze. Bo tutaj widzę, jak gdyby w pewnym rozpięciu, chciałem się spytać o taką rzecz. Jesteśmy w trakcie kongresu anarchistycznego, kongresana. I chciałem się spytać, czy w trakcie, jak gdyby z waszego postrzegania i zaobserwowania i wychowywania tych dzieci, i zaobserwowania ich zachowań na samym początku, ile było w nich anarchizmu, jak się urodziły, jak przebiegły interakcje ze swoimi z wami, ze swoimi rówieśnikami, a jak na przykład do teraz. I no.
Ja myślę, że to się rodzą takimi małymi anarchistami, nie? Od tego się zaczyna, myślę. A potem dopiero uczą się wracać te wszystkie. No.
To jest tak,
że się zdaje, że w związku dużo nawiązywanie kontaktów, tak hej, o, pobawimy się razem, będzie fajnie, nie? A teraz już 10 lat, to już tak nie jest. Już dziewczynki się odsuwają, chłopcy się zastanawiają, po co ta dziewczynka do nas chce, prawda? Już się zmieniło to wszystko, takie tworzenie grupy. Bo moja córka idzie na ten zabaw i podchodzi, chce się nie zmieniać, no i się odwracają i idą sobie, nie? I ona, o co chodzi, tak? Już tak.
Generalnie, jakby trzeba sprzęgać te rzeczy z rozwojem dziecka i z tym, co dzieje się jego rozwoju, właśnie dlatego to prawda, że pewne zachowania nie wynikają z tego, że właśnie mi mały faszysta w domu, tylko po prostu są rozwojowe, tak? Ale jakby dzieci generalnie dbają o siebie nawzajem, tak? Dzieci są opiekuńcze z natury zazwyczaj, czyli jakby mają te postawy, które próbujemy promować jako dorośli, które próbujemy pamiętać jako dorośli, więc ja bym powiedział, że tego anarchizmu jest w nich bardzo dużo, od jakichś takich postaw buntowniczych, nie zgadzania się na narzucanie pewnych rzeczy
kultury, czy właśnie na jakąś hierarchiczność i tak dalej. Te różnice, kiedy w domu mamy płaską relację, a stykają się z tym hierarchizmem w placówkach, czy nawet na placu zabaw, tak, gdzie które dziecko usiłuje grać na lidera. I z tym walczą, tak powiem, na swój sposób i swoimi środkami. To powiem, że jest tego całkiem sporo. Ale to też kwestia tego, że myślę, że jako rodzice wolnościowi też dużo mniej próbujemy pasować dzieci w ramki i dajemy im troszkę więcej przestrzeni, co jest trudne w relacjach też z pedagogami i tak dalej i nie zawsze się da, trzeba czasem mieć taki kompromis, no ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
Ja chciałbym się zapytać, czy właśnie z tymi protestami i chodzenie z dziećmi, bo jak wiadomo jest, jak są dzieci, no to jest mniej przemocy i tak dalej. Na przykład w Palestynie protestowali i tam był moment, że do nich strzelali, to z dziećmi zaczęli wychodzić, żeby takich zachowań nie było. Moje pytanie jest, czy to jest moralne po prostu tak wykorzystywać dzieci, jakby one też nie rozumieją, o co chodzi, czy...
Chcesz zacząć, czy ja?
Ale w sensie, czy moralne jest wystawianie ich, w sensie bronienie się nimi, żeby...
Tak. Czy jest moralne wykorzystywanie dzieci do własnych celów?
No mi się wydaje, że nie, no bo jakby nie możemy dzieciom dokładać sobie do naszych...
No ale wtedy jest ale jakby nie... mniej przemocy i też...
Tak, ale dzieci nie są przedmiotem, nie są sposobem walki, tak?
Nie są tarczą, tak?
Nie są tarczą. Dzieci...
Często są używane jako tarcze w codziennym życiu, ale...
No ale dbamy też o ich lepsze...
Tak, ale nie będzie dbał o dobre życie swoich dzieci, jeżeli dostaną kulkę od jezera izraelskiego snajpera, nie?
No tak.
Więc przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom to jest punkt numer pierwszy, a dopiero później wszystkim innym. Jakby... No, to są istoty, które są niewinne, dopiero później może się coś stać, że się zmienią. Nie możesz ich używać jako przedmiotu, nie możesz ich używać jako broni, no bo po prostu to jest moralnie złe i jest na wszystkich możliwych grotach, tam, nie?
No ja tylko tak, nie mam tutaj jak...
Chciałeś spytać o opinię.
Tak, no nie mam tutaj też opinii takiej, bo jakby... Nie mam perspektywy z bycia ojcem, a jakby widzę plusy tego rozwiązania.
Ja to jest taki gdzieś bardzo no, bo pragmatyczne, nie? Słuchajcie, weźmy dzieci na demonstrację, to może nas nie spałują, nie? Natomiast tak naprawdę, no...
Mówiąc, to w ogóle małe dzieci. No tak.
Dokładnie, to też nie jest gwarant. To też nie jest gwarant, jeżeli masz chociaż... małą wątpliwość, 1%, 0,5% wątpliwości co do bezpieczeństwa dziecka w takim zgromadzeniu, to nigdy nie powinien go zabierać, nawet jeżeli miałby się tym skończyć, że będziesz tylko oglądać to na ekranie i płakać, że tam nie jesteś, tak?
No mi się wydaje, że akurat w Polsce to raczej by nic nie zrobili dziecko. Już tutaj.
4. Luna, później nie znam, później DJ, później Tomek. Ja chciałam iść do tej Palestyny, że w sumie my tutaj jesteśmy z uprzywilejowanej pozycji w kraju, w którym się w tej chwili nie dzieje żaden konflikt zbrojny i tak dalej, więc myślę, że nawet trudno sobie wyobrazić, co tam te osoby mają w głowach, ale natomiast można dużo bliższy przykład podać z Polski, kiedy z kolei nacjonaliści poszli specjalnie protestować i to byli jacyś napakowane byczki idące z wózkami, bo po prostu wtedy wiedzieli, że policja naprawdę nic nie zrobi i to były jakieś nacjone z organizacji na pewno jakieś po prostu wytatuowane celtyki i tak dalej i po prostu bobas na parkur. Więc to tam myślę, że ciężej jest to oceniać moralnie niż tutaj i oczywiście też to jest traktowanie bardzo przedmiotowo.
Właśnie to jest przedłużenie tego, tak? Dzieci nie mają głosu, dzieci stają się człowiekiem dopiero w pewnym momencie swojego życia i takie konserwatywne spojrzenie na rodzicielstwo jest wynarzutowanie, znaczy to, że to jest mój przedmiot, który do mnie należy, więc jeżeli ja chcę wziąć dziecko na barana, bo dzięki temu mnie nie zgadzują, to mam do tego pełne prawo, nie muszę go pytać o zdanie, no bo to się liczy na zdanie dzieci, nie?
Ja mam takie pytanie, bo niestety nie jestem rodzicą, więc mam jest trochę obce. Generalnie wiadomo, że zawsze wolność wiąże się z jakąś odpowiedzialnością, a hierarchiczność no to jest...
Prosta,
tak? Po prostu. No i wiadomo, że odpowiedzialności, jak ze wszystkim, trzeba się po prostu nauczyć, tak? Tylko nie, jak gdyby nie doświadczywszy pewnych rzeczy, może po prostu nie rozumieć pewnych pojęć. I teraz moje pytanie nie jest bardziej jak, no bo wiadomo, każdy przypadek jest inny, ale bardziej czy na zasadzie faktycznie ten problem z poczuciem odpowiedzialności u dziecka, czy to jest duży problem, czy to po prostu czasami się zdarza i da się to załagodzić?
Kurczę, no ja znowu jestem niemiarodajna, ponieważ u mojej córki to jest bardzo. W sensie tak, jest bardzo, ale no, myślę, że to jest też na chorobę, ale z innymi dziećmi, jak jest ze zdrowymi dziećmi, z poczuciem odpowiedzialności. Ja myślę, że dopóki jakby musimy ich chronić, dopóki jakby one właśnie nie zdobędą tego poczucia odpowiedzialności, to jest nasz taki obowiązek.
Tak, to trochę wskazuje się w drogę, tak? Natomiast pachą tak rozwojowo, w pewnym momencie pojawia się świadomość własnych czynów i dzieci uczą się tego, że akcja niesie reakcję, tak? Że mogą się pojawiać jakieś konsekwencje. W momencie, kiedy dziecko uczy się, że pojawiają się konsekwencje i psycholodzy lubią mówić o naturalnych konsekwencjach, tak? Naturalna konsekwencja to jest na przykład działanie grawitacji, nie? Wtedy zaczynają być świadome tego, że ich akcja, mogą być za coś odpowiedzialni, tak? Za zrobienie czegoś. Także myślę, że to do pewnego momentu trzeba moderować, a w pewnym momencie to już wynika w miarę naturalnie, tylko czasem trzeba wkroczyć i przypomnieć o pewnych rzeczach, no bo dzieci jednak są dzieci, nie?
Tak. Ja mam jedyne pytanie, to chciałbym nawiązać do tego, co mówiliście wcześniej, to znaczy do demonstracji, do opieki nad dziećmi, co na pewno zajmuje bardzo dużo czasu i energii. Ja jestem z Wrocławia i u nas jest parę osób, które mają dzieci i wydaje mi się, że w niezły sposób zostało to u nas rozwiązane. To znaczy pierwsza sprawa jest taka, że na pewno trzeba, znaczy ja tak uważam, że trzeba porzucić myślenie o tym, że jedyną aktywnością na demonstracji to jest pójście na demonstrację. Znaczy pewnym według mnie jest to, że można być aktywną osobą, siedząc przed komputerem, napisać, na przykład pisać relacje z tej demonstracji i obserwując to, co się na niej dzieje, w jakiś sposób, tam nie wiem, udostępniając czy coś. A druga sprawa jest taka, bo tutaj była ważny głos, który mówiłaś, że to jest tak ważne właśnie, żeby iść, żeby się ludźmi poznać, żeby później iść na przykład nie wiem, na knajpy, gdzieś tam się bardziej tym ludziom, tak powiem, pokazywać, poznawać się z nimi. Natomiast my często osobom, które mają dzieci, proponujemy to, że będziemy się tym dzieciom po prostu opiekować, ludzie, którzy mogą. Są jeszcze część osób, która nie chce chodzić na demonstrację, albo nie może, oni nie chcą siedzieć w domu. I to, co teraz właśnie chciałbym zrobić, to jest taki apel do wszystkich, którzy tutaj siedzimy, a wierzę w to, że każdy z nas jest aktywną w swojej miejscowości, plus do wszystkich, którzy nas teraz słuchają, czy będą słuchać, bo jestem pewien, że będą później słuchać, żebyście właśnie zaproponowali osobom, które są aktywne w waszym mieście i mają dzieci, pomóc na opiekę nad tymi dziećmi, jeśli jest taka możliwość. I to nie tylko chodzi o demonstrację, tylko nawet na weekend, żeby te dzieci gdzieś zabrać, jeśli są już na tyle duże, że można z nimi wyjechać, nie wiem, w góry, pod namiot czy coś takiego. Bo według tego, co rozmawiam właśnie z ludźmi, którzy mają dzieci, no to bardzo pomaga. I być może nie zawsze jest taka możliwość, być może nie każde dziecko chce. Zdarza się takie sytuacje, że jest dwójka rodziców i na przykład na zmianę, no tak jest, na zmianę chodzą na demonstrację lub inne sprawy. No ale naprawdę polecam wszystkim, przede wszystkim tym, którzy nie mają dzieci, a nawet ci, którzy mają. Można po prostu mieć małą przedszkolę i cztery osoby u siebie w domu na jeden wieczór czy jedną noc. I wydaje mi się, tak patrząc z boku, że to może bardzo pomagać tym osobom, więc to jest apel do wszystkich, którzy mogą coś takiego zrobić.
Tak, ja bym chciał tutaj rozmawiać po drodze do Łodzi właśnie na ten temat, że tak naprawdę nie jesteśmy przystosowani jako gatunek do wychowywania dzieci w takich rodzinach mama, tata, albo mama, albo sam tata, tak, i dzieci, bo wychowywaliśmy jako dzieci wychowywane w komunach, większej społeczności, były większy zasób wiedzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest w ogóle rewelacyjne. Ja miałem okazję obserwować coś takiego kilkukrotnie, kiedy pracowałem przy ogrodach społecznych, że był taki dzień, że przychodziłem z łopatą i kopałem, jak ktoś tam bawił się z moimi dziećmi, albo taki dzień, że ktoś inny kopał łopatą, a ja bawiłem się z nimi. I to jest w ogóle rewelacja, gdyby coś takiego było co na co dzień w naszej świadomości, to byłoby dla mnie najpiękniej na świecie.
No tak, dzięki temu nie byłyby wykluczane tak naprawdę osoby, które mają dzieci na mojego po części. To tak jest, no. Dla nas jest nie w zasięgu naszej ręki. Tak?
Plus jest też większy zasób umiejętności i wiedzy, które dzieci mogą zdobyć, tak? Dzięki temu, że mają kontakt z większą ilością ludzi, też rówieśnikami i tak dalej.
To ja za sekundę przekazuję głos Tomkowi, ale teraz proszę moich kolegów za ściany, jeśli tam pojawiły się pytania na streamie, to żeby ktoś mi o nich szepnął. Proszę, Tomku.
Ja mam takie pytanie, jeżeli tak nie byłem. Raz byłem, raz nie byłem, więc wszystkiego nie słyszałem. I natomiast mnie ciekawi, czy nie obawiacie się, że w pewnym momencie, jak dziecko będzie miało kilkanaście lat, pojawi się jakiś ten bunt i tak dalej. Czyli rodzice będą też trochę pewnie B, tak? Czy na przykład nie wpadnie w tym swoim buncie, nie zwróci się właśnie na przykład w stronę nacjonalizmu tutaj, tak? Czy ma takich, powiedzmy, lewicowych czy anarchistycznych rodziców, więc ma to całe życie, więc w pewnym momencie się pojawił ten bunt, no i to ja teraz będę robił co innego, tak? Że przeciwko rodzicom, no i nie wiem, pójdę do autonomów. Czy nie obawiacie się tego?
Nie, no właśnie ja przynajmniej się obawiam, ja już wciąż o tym myślałam i cały czas o tym myślę i się zastanawiam, co zrobić w takiej sytuacji, no bo to jest bardzo, bardzo trudne w ogóle wybrać takiego dziecka, nie? No jakby to dzieci mogą się zmutować właśnie przeciwko rodzicom, to jest bardzo częste, że na jakiś czas wpadają w jakiś towarzystwo, które jest niestety jest zupełnie odmienne niż to, co rodzice w domu dają. Ale z drugiej strony myślę, że jeżeli będzie to dla nich atrakcyjne, to jak funkcjonujemy w domu i jak się dogadujemy dobrze, im bardziej atrakcyjne będzie dla dzieci bycie jakby z nami, tym mniejsza szansa, że jednak pójdą tam, no bo nie będzie mi tam po prostu przyjemnie, nie? Bo jakby będą przyzwyczajeni do innego funkcjonowania.
No bo jeszcze tylko tak właśnie, no bo taka moja uwaga, tak się zastanawiam, że właśnie dzieci bardziej się nie buntują częściej ogólnie, jeśli są wychowywane w środowisku konserwatywnym czy czymś takim. Znaczy czy to jest reguła, że dzieci się...
Chyba nie do końca, wiesz, ja byłem wychowywany w takim miarę, nie wiem, progresywno-liberalnym środowisku i mnie zaliczyłem w fazę bycia faszystą i bycia anarchistą, i strasznie jestem anarchistą. To jest kwestia tego, żeby tego nie obrzydzić. Niezależnie od tego, jak przekazujesz taką treści, to pierwsze musisz dać im przestrzeń na to, żeby próbowali coś do pewnych wniosków sami, a ty próbujesz ich nakierować, mając największe nadzieje, że jednak nie zostaną moimi faszystami w młodzieży polskiej, tak? Więc to oczywiście mogą być płonne nadzieje, no nie zakażesz im nic takiego, bo nie o to w tym chodzi. Natomiast jakby właśnie atrakcyjność tego, zarówno czasu spędzanego z nami, jak i treści, które przekazujemy, żeby na tyle fajne i pokazać im, że to jest na tyle fajne, żeby jednak nie przychodzili, że o kurde, znowu mam starzy, tam jakieś anarchistyczne blepy, powiedz, co ja mam z tym robić, nie?
Jasne.
Z tego, co wiem, to ze streama nie ma pytań, więc mogę przyjąć jeszcze pytanie z sali.
Dobrze, to ja mam jeszcze jedno pytanie. Znaczy, raczej się chciałem odnieść do tej rozmowy tutaj a propos tego, co powiedziałeś o Wrocławiu i o tym zostawianiu dzieci z innymi osobami, żeby się generalnie zdecydować na to, żeby się w to zaangażować i stworzyć taką przestrzeń, gdzie po prostu też można jak gdyby odciążyć rodziców od tej ciągłej opieki. I też jak gdyby ta wymiana między znajomymi i tak dalej. I ja po prostu muszę powiedzieć, że jak ja się wychowywałem, to moi rodzice dbali o to, żebym spędzał czas z dziećmi ich znajomych. I ja często zostawałem w domu po prostu u znajomych, mając tam, nie wiem, te 8-10 lat. Potem już raczej już miałem po prostu swoich znajomych. Na podwórku już więcej spędzałem czasu sam, tak? No, natomiast to, żeby obciążyć moich rodziców odciążali ich znajomi, a moi rodzice odciążali swoich znajomych. Ta grupa była taka, bym powiedział, całkiem spora. Więc, natomiast to już było trochę lat temu, więc możliwe, że coś się zmieniło w tym właśnie, czego ja na przykład nie zauważyłem, nie będąc rodzicem. Więc to mnie też interesuje, jak to wygląda teraz.
To po pierwsze, potrafię być na tyle diametralnym rodzicem w wychowaniu, gdzie na przykład, nie wiem, powiedzmy, że spotykamy się chyba grupą rodziców przedszkola na nie? I jest impreza, gdzie dzieci się bawią i widzę na przykład, jak w momencie, że jest grupa i jakby są pod obserwacją, powiedzmy, potrafią się zachowywać dzieci w jakiś tam sposób autorytarny i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę znalezienie tych ludzi, z którymi masz na tyle podobieństw jako rodzic wychowania,
to może być
jest ciężko.
Może być to też przykład moich rodziców, którzy po prostu mieli...
Tak, ja miałem dokładnie to samo. Wiesz, ja spędzałem całe wakacje od czerwca do września ze znajomymi moich rodziców, wiesz, na kupie wszyscy siedzieliśmy nad jeziorem i jakby znam to ze swojego dzieciństwa, ale to też tak było, to byli znajomi, którzy przyszli z liceum, mniej więcej w tym samym czasie mieli dzieci, mniej więcej po pewnym wieku. Ja mam znajomych z liceum, którzy część dopiero zaczyna wchodzić w rodzicielstwo, tak, więc mają na przykład różne dzieci, albo mają jeszcze niemowlęta, takie parę miesięcy czy coś tam, no też wiadomo, że jak mają niemowlęta, tak, które są wysokich potrzeb, nie było proszę, żeby się zajęli moim sześciolatkiem, który generalnie zrobi rozpiernicz, nie? Więc to też jest kwestia tego, nie? Też nie chciałbym, żeby właśnie moje dzieci obserwowały pewne wzorce rodzicielstwa, więc jest to taki siński temat, nie?
Trudno, tak, bo trzeba się dogadać i z rodzicem, i z dzieckiem, w sensie, że mamy rodziców, gdzie często ludziom trudno się dogadać po prostu, to jeszcze dzieci muszą się między sobą z sobą pogodzić, tak? To wszystko. Poza tym teraz się to zmieniło, no już nie jest tak, że dzieci siedzą, tak? Ja mieszkam na osiedlu, gdzie są wszędzie góreczki, na imię linie w Warszawie, po prostu takie, że jakbym była dzieckiem, to bym siedziała, nie? Nie ma tych dzieci. Dzieci się tak nie spotykają. Też zmieniło się podejście, nie? Dzieci się trzyma w domu i się pilnuje, no.
Tak, bo może przyjść ktoś i ci dziecko ukradnie.
Pan cię porwie.
No i teraz jest bardzo przybite do świadomości. Rodzice się dużo bardziej boją.
Przyjmuję ostatnie dwie kwestie. To będzie tutaj, a później Luna.
To moje pytanie, czy bezpieczeństwo operacyjnego. Jak planujecie utrzymać prywatność albo swoje bezpieczeństwo jako działacze? Wiesz, bo na jakiejś akcji bezpośrednich protestów. Mają dzieci właśnie jakby taką pluskwą stanu innych osób, no bo jednak z czasem, kiedy będą dorastały, będą bardziej perceptywne. Będą widziały to, co robicie, z kim się spotykacie i tak dalej. I jak chcecie uniknąć na przykład jakichś takich innych wpływów z innych stron, które by je o to pytały, ewentualnie jakiejś policji, wpływów policji na to.
Myślę, że też przy dzieciach nie robi się tych no tak, bardziej. Tak, w sensie, jak przerywałam do żarówek farbę, to ona myślała, że się świetnie bawimy, nie? Ale jakby teraz jest duża i faktycznie im starsze dziecko, tym trzeba uważać, żeby po prostu nie przeszło tej informacji, bo dziecko chętnie opowiada o tych rzeczach, nie? Coś tam rodzice robią, to tak, to jest rzecz, której trzeba bardzo pilnować.
Tak, moje dziecko nie wie, że w sprayu trzymam, tak, w samochodzie trzymam spraye, że gdzieś tam mam, no niektóre wlepy dostaję, żeby sobie porozklejał po pokoju, ale zazwyczaj nie jest, wiesz, jebać faszoli, tylko coś takiego, więc pomoc wzajemna, nie, jest fajnie i tak dalej, bardziej tą pozytywną stronę. Na pewno będzie jakiś taki problem w którymś momencie. Ja też staram się, póki co nie angażować w akcje bezpośrednie, a jeżeli już, to robię to sam, tak, żeby dzieciaki tego nie widziały, tak? I żeby będzie czego, no jakby, że to przykrywam póki co. Myślę, że jak będą w pewnym wieku, to będą w stanie już być na tyle duże, że zrozumieją, że wysypanie się na policji na tatę nie jest koniecznie dobrą rzeczą.
To nigdy nie wiadomo,
no ale jak masz miarę dobre relacje z dzieckiem i w miarę je znasz, to możesz, wiesz, mieć poziom zaufania, nie?
Właśnie tego, że coś się wymknie, bardziej o to chodzi.
Wiem, no to do pewnego wieku myślę, że trzeba bym im ograniczyć świadomość tego, co się dzieje, w sensie, że to pani mama albo mama robią jakieś rzeczy, albo nie mama, tylko jakaś osoba opiekuje to. I tak, wiesz, dawkować, nie? To tak jak ten, jak z gotowaniem żaby, nie? Dzieciom oni tak podsuwam na rechistyczne treści i nie walę do nich od razu, że policja jest zła i tak dalej, tylko wiesz, że nie wszyscy policjanci są dobrzy.
Spoko, na mnie policjanci tak patrzą, że moje dziecko zawsze przychodzi około policji i to mówi, czemu oni się tak patrzą, chodźmy stąd. Ja nie mam problemu, nie? Ona nie będzie rozmawiać z policją.
I tu jeszcze głos. Tak, bo ja też stoję w rodzinie mówię ostatniego, więc ja może tak coś pozytywnego powiem, że ja w tej chwili kończę studia pedagogiczne, czyli jakby relacja z dzieckiem jest tutaj centralną rzeczą i wiem, że to, czego uczymy się w tej chwili jako przyszli pedagodzy, jest zupełnie inne od tego, czego uczyły się osoby nawet 5-10 lat temu. I teraz naprawdę pedagogika jest stawiona w takim momencie, że moim zdaniem jest totalnie anarchistyczna. Ciągle się kładzie potrzeby na zaspokajanie potrzeb, na współpracę, nacisk się kładzie. Zaspokajanie potrzeb, współpracę, na to, że wszyscy jesteśmy równi, zwłaszcza w pedagogice specjalnej, gdzie są do tego jeszcze poruszane tematy osób z niepełnosprawnościami, z jakimiś zaburzeniami, tudzież z osobami, które właśnie nie poradziły sobie w tym zwykłym systemie i przez to w jakiejś tam instytucjach innych, czy nawet w więzieniach wylądowały, no to ciągle jest właśnie nacisk kładziony na to, żeby to wszystko prowadziło do współpracy, zgody, wyrażania swoich uczuć w konstruktywny sposób, antyprzemocowe, pomoc wzajemna i tak dalej. Tylko, że no to niestety zupełnie nie przekłada się jakby na państwowe działania, bo co z tego, że u nas będą nam uczyć o pedagogice krytycznej i w ogóle połowa moich studiów to w tej chwili jest Marks, Kropotkin i tak dalej, więc w ogóle super, publiczna uczelnia, a kiedyś wiem, że tak nie było. Tylko no właśnie co z tego, skoro po chwili wychodzimy ze studiów z tą cudowną wiedzą anarchistyczną o podejściu do innego człowieka, kiedy nagle okazuje się, że musimy klepać ileś ustaw, co nam można, co nie można, jak działa państwo i tak naprawdę każdy papier jakiś wystosowywany przez rząd to gmina.
Co ja tak jeszcze powiem z doświadczenia mojego relacji z nauczycielkami moich dzieci, że jest takie brutalne zderzenie z rzeczywistością, jak przychodzi do pracy, a bardzo często w takich procesach jest na przykład
nauczyciel z bardzo dużym stażem, który nawet jeżeli przychodzi taka świeża osoba i ma naprawdę fajne podejście i mam przykład taki, że mam dwie dziewczyny, które się zajmują moim dziećmi, które są zaraz po studiach. Jednak kończyła studia w trakcie tej pracy. Z tego skoro tam jest taka babka, która trzyma po prostu pieczę nad wszystkim, wprowadza autorytaryzm i jak nie traktuje dzieci autorytarnie i hierarchicznie, to może się pożegnać z pracą i tak dalej. Więc to jest też ciężko, że mogą przychodzić osoby z nowym, świeżym spojrzeniem i jakby trzymam to kciuki, żeby się udało przebić, bo to by było naprawdę wspaniałe.
No to instytucja to ucina.
Tak, instytucja to ucina i ucinają to ludzie, którzy już tam są.
Tak, właśnie ci, którzy byli uczeni się czegoś tak ileś lat temu, właśnie o czym mówię, to jest takie pozytywne, bo na przyszłość, nie?
No tak, tak, no ja miałam to szczęście, że ta wychowawczyni z dzieci przychodziła do domu, ona była właśnie świeżo po studiach, no, po 50, ale robiła sobie studia, żeby zajmować się dzieciakami, no i faktycznie to była osoba, która doprowadziła do tego, żeby nie musiała się pojawiać w szkole, nie? W ogóle, tam wszystkie pisma przekazywała tam, bo wiedziała, jaka jest relacja i naprawdę miała fajne podejście. No ale w szkole ona mówi, no co ja mówię? Pani Ania tak mówi, więc ja tak robię. I po prostu nie ma tam takiej relacji, że w szkole jest bardzo, bardzo, bardzo silna i wypalają się te osoby, które by chciały właśnie funkcjonować tak wolnościowo z tymi dziećmi. Publicznie.
No to były ostatnie kwestie, które poruszyłyśmy i poruszyliśmy dzisiaj na tym panelu. Mam nadzieję, że jakoś w trakcie kuluara będziemy jeszcze dyskutować na ten temat. I oklaski dla gości.